z biznesu do słuchania.
Wszyscy mamy świadomość, że nasza różowa złotówka jest w tyle daleko za pink dolar. Jak daleko? O tym rozmawiam z Karoliną Kędziorą, prawniczką z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Rozmawiałem przed chwilą z przedsiębiorcą, który twierdzi, że jego oferta adresowana do środowisk LGBT spotyka się bardzo często z hejtem w sieci i ta działalność jest nawet nie dochodowa, tylko przynosząca pewnego rodzaju straty. Dziwi to panią?
Powiem przewrotnie, bo z jednej strony bardzo mnie to dziwi. Zajmuję się prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji od 15 lat i za każdym razem, jak spotykam się z tego typu sytuacjami, to jestem zdziwiona, ale zważywszy na to, w jakim momencie szczególnym jesteśmy teraz w Polsce, niestety myślę sobie, że mnie to nie zaskakuje. Sytuacja, kiedy słyszymy nawoływanie do nienawiści w stosunku do środowiska LGBT od decydentów, od osób, które mają autorytet w kraju i których słuchają rzesze ludzi, którzy być może nie mają świadomości, że kiedy kiedykolwiek spotkali geja bądź lesbijkę, że te osoby są w ich otoczeniu, że im nie zagrażają, no w ten sposób siejemy postawy pełne obaw, lęków i które prowadzą do tego, że klienci reagują w taki, a nie inny sposób na to, że firma ma w swojej ofercie produkty skierowane do społeczności LGBT.
Moi rozmówcy twierdzą nawet, że noszenie takiej odzieży, na której jest symbolika ewidentnie związana z tym środowiskiem, jest też aktem odwagi.
No i to się wydarzyło naprawdę w ostatnim czasie, dlatego że ja, prowadząc organizację pozarządową, która działa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji od 2006 roku, z takimi sygnałami dotyczącymi sytuacji, kiedy dochodzi do ataków na ulicy w takiej skali, mam do czynienia w ostatnich latach, w ostatnim roku, dwóch latach, to się bardzo nasila. Im bardziej ta debata publiczna ma taki charakter nienawistny w stosunku do tego środowiska, to naprawdę czasami jedna wypowiedź polityka kogoś z władzą w mediach jednego dnia powoduje, że następnego dnia do nas, do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspieramy ofiary dyskryminacji, natychmiast dochodzą sygnały o tym, że ktoś został na ulicy pobity, ktoś został zaatakowany. I to nie jest tak, że od razu te sytuacje mają przełożenie na postępowania sądowe, bo też ludzie się boją zaufać wymiarowi sprawiedliwości i pójść do sądu z takim zarzutem z różnych powodów. Raz, że może to być ograniczone zaufanie do systemu, ale też ja w ostatnim czasie zauważyłam sytuację, kiedy osoby należące do społeczności LGBT chciały iść do sądu, nagłaśniać swoją sprawę, też wspierać innych w ten sposób, mówić o tym, że tak nie można, na przykład dyskryminować w miejscu pracy z tego powodu. Teraz już tego nie chcą robić, albo chcą robić nie ujawniając swoich danych, bo obawiają się właśnie, że sąsiad, nauczyciel w szkole jego dziecka zobaczy informację prasową, medialną o tym, że ta osoba w takiej sprawie występuje i będzie miała zwyczajnie z tego powodu problemy. I to jest jednak dla mnie nowa rzeczywistość, szczególna i bardzo niepokojąca.
Na Zachodzie klient ze środowiska LGBT jest zwykle traktowany w szczególny sposób, dlatego że ma większą niż reszta społeczeństwa, przynajmniej średnio, siłę nabywczą, troszkę inne zapotrzebowania i może być świetnym klientem.
Teraz pan redaktor też tak trochę, mam poczucie, stereotypizuje, bo przedstawiciel społeczności LGBT to nie jest tylko biały, wykształcony mężczyzna. To nie jest tylko osoba, która, jak rozumiem, za tym idzie myśl, że pewnie nie ma wydatków związanych z tą tradycyjną rodziną, czyli z potomstwem, więc może więcej pieniędzy wydawać. Tak sobie teraz fantazjuję, słuchając pana wypowiedzi. Tymczasem osoby LGBT to są też kobiety, ale to są też osoby transpłciowe, które, jak wynika z badań na całym świecie, jednak są taką grupą, szczególnie kobiety transpłciowe, która się spotyka szczególnie z postawami nienawistnymi i nie są to bynajmniej osoby uprzywilejowane, ale rozumiem, że jest taka grupa wśród społeczności LGBT, która może być szczególnie atrakcyjnym klientem. Jednak ja tutaj postawię tezę, że to pewnie chodzi o mężczyzn, którzy po prostu nie inwestują w potomstwo na przykład. Choć też są kraje, gdzie mogą adoptować dzieci. To jest jeszcze inna historia.
W Stanach Zjednoczonych statystyki mówią o tym, że w środowisku LGBT ponad 80% osób to są osoby żyjące w dużych miastach, prawie 80% to są osoby z wyższym wykształceniem i znacznie większy niż w reszcie społeczeństwa jest odsetek osób na zarządczych stanowiskach. Stąd ten wniosek.
To jest ciekawe też, bo my nie mamy takich danych odnoszących się do Polski, bo też zastanawiam się, kto robił tamte badania i to byłoby ciekawe, jeżeli by tym się zajmował biznes. Rozumiem, że mówimy tutaj o biznesie już na takim poziomie zaawansowania, że jesteśmy zainteresowani tą grupą, co więcej badamy dokładnie, jakie to może nieść za sobą korzyści dla nas, dedykowanie produktów właśnie do tej grupy. Myślę, że tutaj w Polsce jeszcze do tego daleko. Wyobrażam sobie, że sytuacja taka, jak mamy obecnie w Polsce, bardzo może blokować debatę na ten temat, a tym bardziej chęć zidentyfikowania potrzeb tej grupy i zasobów.
Mam wrażenie, że my jesteśmy nie jeden stopień, ale co najmniej dwa stopnie niżej niż te społeczeństwa na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych.
Po prostu nie myśli się o tej grupie jako o klientach, czyli nie są zidentyfikowani jako jakaś grupa klientów. To jest też pytanie, no myślę sobie, że już biznes jest w tym momencie, że identyfikuje kobiety, mężczyzn jako klienta, dzieci i to są takie oczywiste grupy. Natomiast pytanie, na ile mniejszość seksualna, która w Polsce jest niestety wciąż tematem kontrowersyjnym, na ile tutaj się interesujemy takim klientem. Na pewno taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia nie tak dawno, czyli to, co czytaliśmy w mediach na temat działania dużego pracodawcy IKEA, gdzie podjęto decyzję o zwolnieniu pracownika, który wysuwał wewnętrznej poczcie w intranecie nienawistne komunikaty w stosunku do osób LGBT. No to jest sytuacja, która nie tyle samo w sobie zdarzenie zwróciło moją uwagę, bo dla mnie jest to prawidłowe działanie pracodawcy, który realizując zasadę przeciwdziałania dyskryminacji wyrównuje szanse też grup, których szanse są mniejsze, ale to, co było naprawdę niepokojące i uważam może mieć poważne konsekwencje, to reakcja na to działanie, gdzie politycy wypowiadają się, że jest to wręcz akt ataku na społeczność narodową, na wartości narodowe i tutaj dokonano pewnego rodzaju, i tutaj nie boję się tych słów, manipulacji niezwykle szkodliwej, gdzie przeciwstawiono prawa osób LGBT z prawami katolików. W ogóle ta sytuacja nie była o tym, tu w ogóle nie doszło do żadnej dyskryminacji przedstawiciela większości katolickiej w Polsce, ponieważ tak naprawdę, gdyby ten pracodawca, przypomnę tylko, że to była wypowiedź pracownika, który przytaczając fragment, zdaje się, Biblii, bardzo konkretny fragment, wręcz nawoływał do nienawiści, bo tam był komunikat o tym, że należy te osoby, zdaje się, topić, no krótko mówiąc, odbierać im życie osobom homoseksualnym. I tutaj taki pracodawca, jeżeli by w adekwatny sposób nie zareagował na taki komunikat, mógłby spotkać się z zarzutem dyskryminacji w postaci szykan ze strony na przykład pracowników ze względu na orientację seksualną, których zatrudnia. Jeżeli by ten komunikat nie pojawił się w intranecie, tylko w mediach publicznych w jakiś sposób dostępny dla klientów, wtedy z takim zarzutem dyskryminacji przeciwko IKEA mógłby wystąpić potencjalny klient, który przynależy do społeczności LGBT, że w ten sposób czuje się szykanowany. Więc prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji pracodawca zachował się w inny sposób.
Zjawiska społeczne czy polityczno-społeczne mają często taki charakter wahadła. Z jednej strony bardzo szybko się potrafią przerzucić w drugą stronę. Czy pani sądzi, że szybko dojdziemy do takiego stanu, kiedy ta dotychczasowa pani działalność będzie już zupełnie marginalna, kiedy nie trzeba będzie prowadzić takich szkoleń?
Z jednej strony tak, ja wierzę w to, że rzeczywiście tak to się dzieje, że są takie momenty, kiedy zaskakująco jest prosto pewne równościowe postulaty realizować, chociaż szczerze mówiąc, w swojej karierze zawodowej nie przypominam sobie takiego momentu w Polsce. Rozumiem, że było łatwiej, ale nie było wcale prosto. A potem znowu następuje zwrot, ale jednak przekonują mnie też te wypowiedzi specjalistów dotyczące zakorzeniania takich postaw nienawistnych. Stosunkowo łatwo jest zaszczepić tą nienawiść, natomiast odwracanie tego procesu jest dużo bardziej skomplikowane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Karolina Kędziora, radczyni prawna z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
Dziękuję serdecznie.